czyli pierwsza księga Mojżeszowa, pierwsza księga Biblii, 11 rozdział od wersetu 10. Oto dzieje rodów Sema. Gdy Sem liczył sobie 100 lat, został ojcem Arpakszada. Było to 2 lata po potopie. Potem, gdy urodził się Arpakszad, Sem żył jeszcze 500 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Kiedy Arpakszad miał 35 lat, został ojcem Szelacha. Po urodzeniu się Szelacha Arpakszad żył jeszcze 403 lata i został ojcem dalszych synów i córek. Gdy Szelach z kolei dożył 30 lat, został ojcem Hebera. Po urodzeniu się Hebera Szelach żył jeszcze 403 lata i został ojcem dalszych synów i córek. Heber zaś żył 34 lata i został ojcem Pelega. Po urodzeniu się Pelega Heber żył jeszcze 430 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Peleg przeżył 30 lat i został ojcem Reu. Po urodzeniu się Reu Peleg żył jeszcze 209 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Gdy Reu skończył 32 lata, został ojcem Seruga. Po tym, jak urodził się Serug, Reu żył jeszcze 207 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Kiedy Serug dożył 30 lat, został ojcem Nachora. Po urodzeniu się Nachora, Serug żył jeszcze 200 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Nachor żył 29 lat i został ojcem Teracha. Po urodzeniu się Teracha, Nachor żył jeszcze 119 lat i został ojcem dalszych synów i córek. Terach w końcu żył 70 lat i został ojcem Abrama, Nachora i Harana. Oto dzieje pokoleń Teracha. Terach został ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran ojcem Lota. Haran umarł za życia swojego ojca Teracha w swojej ojczyźnie, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki oraz ojca Iski. Saraj była niepłodna. Nie miała dzieci. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. To jest Boże Słowo. Więc dziś kończymy serię kazań dotyczących początków. Te rozdziały z pierwszej księgi Mojżeszowej, które do tej pory przerobiliśmy, one dają nam pewien wgląd, czy też dały nam pewien wgląd w tło Ewangelii. W to, co jest istotne, żeby lepiej rozumieć Ewangelię. Dzięki tym rozdziałom, mam nadzieję, dzięki temu, co zobaczyliśmy, to wydaje mi się, że możemy Ewangelię lepiej rozumieć. Ponieważ te rozdziały pokazują nam Boga w działaniu, pokazują nam, kim jest człowiek, pokazują nam, czym jest grzech i pokazują też nam, jaki jest stosunek Boga do grzechu. Więc ten grzech, widzimy, nie dotyczy kogoś gdzieś tam, bliżej nieokreślonego, tak, miejsca, czasu, ale ten grzech dotyczy każdego z nas i w związku z tym pokazuje, że potrzebujemy Zbawiciela. I te rozdziały też pokazały nam przede wszystkim chyba to, kim i jaki jest Bóg. Zobaczyliśmy, że Bóg jest wszechmocny, że jest dobry, że Bóg jest miłością, że jest święty, że nienawidzi grzechu, że jest sprawiedliwy, gdy każe grzech, ale też, że jest miłosierny i łaskawy, kiedy tego człowieka, który upadł, który zgrzeszył, który zbuntował się przeciwko Bogu, właśnie ubiera w stosowne ubranie, żeby zakryć jego nagość. Więc jest to dobra podstawa, dobry fundament taki teologiczny, na którym można budować dalej. Ale dzisiaj już dochodzimy do tego miejsca, gdzie trzeba tę serię zakończyć. Jak powiedziałem wcześniej, Biblię można podzielić na dwie części. Część pierwsza, rozdziały od 1 do 11 i część druga od 12 do objawienia. Więc kończymy tę część i zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tej ostatniej części, z tego ostatniego fragmentu, który przeczytaliśmy. Więc mamy pierwsza rzecz, Semici. Tak? Mamy kolejną listę potomków. Tym razem jest to lista potomków Sema, syna Noego. Tylko przypomnę, że gdy jakiś werset w tej księdze rozpoczyna się od stwierdzenia oto dzieje, to znaczy, że mamy tu do czynienia z takim naturalnym podziałem tej księgi. Nowa sekcja się pojawia w tej części, w tej księdze i tak mamy tutaj właśnie pokazane dzieje Semitów. Nowa sekcja się pojawia, jest to coś ważnego. Ale musimy zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Ta lista potomków Sema nie jest pełnym drzewem genealogicznym. Możemy porównać tę listę z listą potomków Noego, czy też potomków Sema, którą mamy w rozdziale 10. W 10 jest napisane, że Sem miał następujących synów: Elam, Aszur, Arpakszad, Lud i Aram. Natomiast w naszym fragmencie jest napisane, oto dzieje rodów Sema, gdy Sem liczył sobie 100 lat, został ojcem Arpakszada. Było to 2 lata po potopie i już więcej nie wymienia kolejnych synów Sema. Czy Arpakszad był jedynym synem Sema? No nie. Sem miał innych synów, ale z jakiegoś powodu w dalszej części tego fragmentu nie ma mowy o nich. Autor nie jest nimi zainteresowany. Dlaczego tak? To nam pokazuje, że Boże zainteresowanie skupia się na jednej konkretnej linii potomków Sema. Czyli, że jak mamy pewną szeroką grupę potomków Sema, to Boża, można powiedzieć, soczewka skupia się na jednej konkretnej, na jednej wybranej linii. I później jakby chodzi tutaj konkretnie o linię Arpakszada i dalej tej linii już nie rozwija, w sensie nie rozbudowuje tej listy potomków Arpakszada, tylko raczej jest jedna linia, ta lista ogranicza się do jednego konkretnego potomka. I tak jest w całym fragmencie. Więc możemy powiedzieć, że autor przedstawia nam pewną mapę. Umieszcza na niej w określonych miejscach pineski. Różne kolorowe pineski. Po co to robi? Żebyśmy mogli połączyć te pineski nitką. A jak połączymy nitką, to zobaczymy konkretny, można powiedzieć, drogę, tak? Konkretny linię, w której porusza się Bóg. Więc pokazuje nam autor Bożą drogę. I kto jest ostatnim punktem na tej Bożej drodze? Ta droga kończy się na Terachu. I tutaj pojawia się pewne odstępstwo od reguły. Ten werset nie kończy się tak jak wcześniejsze w tym fragmencie. Ten fragment mówi o Terachu i o jego 3 synach. Wcześniejsze pokazywały tylko jednego syna. Tutaj mamy Teracha i jego 3 synach. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten sam wzór genealogii pojawia się w rozdziale 5, gdzie jest przedstawiona linia potomków Adama, która jest reprezentowana przez Seta. Czyli widzimy, że to była Boża linia. Tak? Bóg pokazywał nam różne pineski potomków Adama i jakby mogliśmy widzieć tę linię, że Bóg działa przez tych ludzi, czy w tych ludziach. Więc to samo mamy tutaj. Tamta linia, można powiedzieć, potomków Adama kończyła się w taki sposób. Był Noe i jego trzech synów. Tutaj mamy Teracha i jego trzech synów. Więc no, widzimy, że znowu Pan Bóg pokazuje nam swoje działanie przez ludzi albo w ludziach. I poprzednia genealogia, ta z 5 rozdziału, pokazująca linię od Adama, kończyła się na Noem i jego synach. I zobaczyliśmy dalej, że z Noem były powiązane pewne wielkie wydarzenia, jak potop, jak odrodzenie rodzaju ludzkiego. Więc jeśli te dwie genealogie można ze sobą połączyć, a one są do siebie bardzo podobne, to by oznaczało, że Bóg przez Teracha też będzie czynił jakieś wielkie rzeczy. Już przygotowuje nas na to, że coś wielkiego się wydarzy. W związku z tym trzeba stwierdzić, że Terach i jego synowie zajmują w tej historii kluczowe miejsce. Tak było przy okazji Noego i jego synów. Bóg coś przez nich będzie dokonywał i będzie to naprawdę wielkie wydarzenie. Więc możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z przedłużeniem tej mapy Bożego działania, jaka została narysowana w 5 rozdziale, gdzie są wymienieni potomkowie Adama i potomkowie Seta. I ostatni punkt na tej mapie no, zapowiada coś wielkiego, wielkie działanie Boga, które będzie powiązane w jakiś sposób z Terachem i jego potomkami lub potomkiem. Więc na tym etapie nic więcej nie możemy powiedzieć więcej, ale to nas przygotowuje właśnie, że coś się kroi. Coś jest na rzeczy, coś wielkiego się wydarzy. I ten cały zabieg właśnie służy temu, żeby zwrócić naszą uwagę na te wydarzenia. Już więcej to się nie powtarza w tej księdze. Więc mamy tutaj szczególny zabieg. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ten fragment nam pokazuje, ta genealogia tych Semitów. No, długość życia stopniowo ulega skróceniu. Lata życia coraz bardziej zbliżają się do tych 120, które zapowiedział Bóg. Terach żyje już tylko 205 lat, a nie ponad 900, jak to miało miejsce przed potopem. Druga część tego fragmentu dotyczy Teracha. I znowu, to jest kolejna sekcja, ponieważ zaczyna się od wyrażenia oto dzieje. I ta sekcja kończy się na 25 rozdziale. I prawdopodobnie jest to największa sekcja w tej księdze. Ale wróćmy do Teracha. To, co nas interesuje, to pytanie, no co takiego wielkiego ma się wydarzyć? Co takiego wielkiego Bóg chce uczynić na ziemi pośród ludzi, których serca dążą do złego już od ich młodości? Więc zobaczmy, co mówi nam końcówka 11 rozdziału. Oto dzieje pokoleń Teracha. Terach został ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran ojcem Lota. Haran umarł za życia swojego ojca Teracha w swojej ojczyźnie, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Żona Abrama miała na imię Saraj, a żona Nachora Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki oraz ojca Iski. Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Więc na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic nadzwyczajnego tu nie ma. Kolejna genealogia. Mamy przedstawioną najbliższą rodzinę Teracha. Autor pokazuje nam, że Terach mieszka w Ur Chaldejskim. To jest jego ojczyzna. Ur Chaldejskie to jest... No nie mam mapy, żeby to pokazać, ale pomyślimy o mapie, tam gdzie znajduje się Izrael, to jest to tak zwany taki łuk, który prowadzi do terytorium Arabii Saudyjskiej chyba. I to jest taki Eufrat, Tygrys, rzeki główne i to jest tak zwany żyzny półksiężyc. Więc Ur Chaldejskie znajduje się na tym południowym końcu mniej więcej tego żyznego księżyca. Nie chcę więcej powiedzieć, żeby nie głupot nie nagadać, bo nie jestem pewien, ale w każdym razie niedaleko Babilonu, więc to można, przygotuję innym razem mapę. W każdym razie, czytamy, że Terach postanawia opuścić Ur Chaldejskie i udać się do ziemi Kanaan. Więc żeby się tam dostać, to musieli pójść na północ od Haranu, czyli z Ur Chaldejskiego iść na północ do Haranu i z Haranu musieli odbić na południowy zachód, żeby dojść do Kanaanu. Czyli mieli gdzieś do pokonania około 2000 kilometrów. No to jest spory dystans, ogromny dystans. Niestety czytamy, że Terach nie dotarł do miejsca docelowego. Zatrzymali się w Haranie i tam zamieszkali. I imiona, co ciekawe, które się tutaj pojawiają, imiona Teracha i jego najbliższej rodziny, no, mogą być powiązane z bóstwem Księżyca. To taka ciekawostka. Na tamtym terenie Ur Chaldejskiego w tamtym czasie no, Księżyc był takim dominującym bóstwem. Czczono Księżyc, więc wydaje się, że Terach wraz ze swoją rodziną byli, my byśmy powiedzieli, poganami. Oni nie byli wyznawcami Jahwe, byli poganami, którzy oddawali cześć Księżycowi czy stworzeniu. I taki wniosek, jeśli chodzi o Teracha, no jest potwierdzony w księdze Jozuego. Tak, czyli Abram nie był wyznawcą Boga Jahwe. On prawdopodobnie na początku czy wcześniej czcił, tak jak jego ojciec, bóstwo Księżyca. Księga Izajasza, czy Jozuego, 24 rozdział. Jozue mówi, wówczas Jozue powiedział do wszystkich zebranych, tak mówi Pan Bóg Izraela, wasi ojcowie, Terach, ojciec Abrahama, czyli Abrama i Nachora, mieszkali dawno temu za rzeką i tam służyli innym bogom. Czyli powoli Pan Bóg nam rysuje sytuację, tak? Więc mamy Teracha, który jest poganinem, który nie zna Boga Jahwe, który czci prawdopodobnie bóstwa różne. I rodzi się pytanie, no czemu ten Terach postanawia opuścić Ur Chaldejskie, postanawia opuścić swoją ojczyznę, swój klan, żeby udać się gdzieś do jakiegoś Kanaanu? Co go tam ciągnęło? I dlaczego tam nie dotarł? Więc na te pytania no nie mamy odpowiedzi, ale wydaje się, że Terach nie opuścił swojej ojczyzny dlatego, że Bóg mu to nakazał. Tak? Ponieważ no, widzimy, że Abram wyszedł z Haranu, ponieważ Bóg mu tak powiedział i nakazał i jakby Abram to zrealizował. A natomiast Terach, gdyby Bóg mu powiedział, to żeby opuścił Ur Chaldejskie i udał się do Kanaanu, to prawdopodobnie tylko by się zatrzymał na chwilę w Haranie, a nie zamieszkałby tam. Więc raczej to nie wydarzyło się z polecenia Bożego, no, wydarzyło się z jakiegoś innego powodu. W każdym razie no, widzimy, że opuścił, może nie z niecałą rodziną, ale opuścił Ur Chaldejskie i zamieszkał w Haranie i później jego rodzina, jego pozostali synowie, czy tam syn z żoną, dołączyli do niego do Haranu. No i ale rodzi się pytanie, tak, no dlaczego, co takiego jakby sprawiło, że ten Terach zostawia wszystko, ojczyznę, rodzinę, swój klan i udaje się w taką daleką podróż. No, bezpośrednio w piśmie nie znajdujemy odpowiedzi, ale musimy pamiętać o tym, co Bóg wcześniej obiecał, co zapowiedział odnośnie Kanaana, syna Chama, tak, oraz Semitów, ponieważ Abram, czy też Terach, był przedstawicielem Semitów. W związku z tym, no, musimy się wrócić do 9 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam jest napisane o Chamie, tak, co zrobił Cham po tym, jak Noe się upił, no i co w związku z tym wyniknęło. A gdy Noe zbudził się po upiciu i dowiedział się, co mu uczynił jego młodszy syn, powiedział: Kanaan będzie przeklęty, niewolnikiem niewolników będzie dla swoich braci. Oświadczył też: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Bóg poszerzy granice Jafeta i zamieszka on w namiotach Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Więc w pewnym sensie widzimy, że Bóg zapowiedział w tych wersetach dwukrotnie, że Kanaan będzie sługą Sema. Więc mamy tu dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy poniżenie Kanaana, a z drugiej strony mamy wywyższenie Sema. Ale jak ma się to wykonać? Tak, jak to ma zostać zrealizowane? I być może właśnie przez Bóg chce to wykonać przez Teracha, który jest potomkiem Semitów, dlatego sprowadza go do Kanaanu, czy też sprawia, że Terach opuszcza swoją ojczyznę i kieruje się do Kanaanu. Oczywiście wiemy, że nie dotarł tam. Więc być może Bóg zaczął realizować to, co zapowiedział, co zostało zapowiedziane przez Noego. Być może Bóg zamierza wypełnić te słowa i realizacja właśnie nastąpi przez Teracha, potomka Sema. Wydaje się, że wyjście Teracha ze swojej ojczyzny jest powiązane właśnie z realizacją tego proroctwa Noego. Dlaczego? No bo w 12 rozdziale tej księgi, w 7 wersecie czytamy: pewnego razu Abramowi ukazał się Pan, ziemię tę obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Więc mamy tu zapowiedź, tak? Abram przychodzi do Kanaanu, a kto w Kanaanie zamieszkuje? No Kananejczycy. Więc Pan Bóg mówi: słuchaj, odbiorę im ziemię i dam tobie. Czyli następuje poniżenie Kananejczyków i wywyższenie Abrama. Kananejczycy stają się niewolnikiem niewolników, czyli taką, można powiedzieć, podłogą tych niewolników. Staną się niewolnikami o najniższym statusie, a to może być powiązane właśnie w kategoriach Starego Testamentu z odebraniem im ziemi. Wtedy oni staną się sługami innych. Ale widzimy, że Terach do Kanaanu nie wejdzie, ponieważ no, zamieszkał w Haranie, więc wydaje się, że Bóg przez Teracha po prostu rozpoczyna ten proces, rozpoczyna to dzieło poniżenia Kanaana i wywyższenia Sema. Dlatego Bóg sprawia, że Terach i jego rodzina opuścili swoją ojczyznę i udali się do Haranu. I co prawda Terach umarł, ale to nie kończy tej historii. Terach rozpoczął coś wielkiego. Co takiego wielkiego, no to na scenie pojawia się Abram. Tak, więc widzimy, że jest rozpoczęcie realizacji swojej obietnicy złożonej ustami Noego. Więc Bóg, widzimy, że przez Abrama będzie teraz realizował tę obietnicę. Więc przeczytajmy kolejną część 12 rozdziału. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, urozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Więc widzimy, że Bóg zwraca się do Abrama jakby nie będę wchodził w szczegóły tego fragmentu, ale powiem tylko tyle, że jest tutaj mowa o przymierzu pomiędzy Bogiem i Abramem. Bóg zawiera przymierze, czy wychodzi z inicjatywą i zawiera przymierze z Abramem, daje mu obietnicę, czy też nakaz, który jest jakby dalej daje mu obietnicę, nakazuje mu udać się do Kanaanu i na mocy tego przymierza Bóg obiecuje wywyższyć Abrama tak bardzo, że w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc to, co zapowiedział Noe o tym, że Kanaan będzie sługą Sema, ma znaleźć swoje wypełnienie w potomku Teracha, jakim jest Abram. Więc to, co rozpoczął Terach, ma się realizować przez Abrama i jego potomków. Więc Abram jest tą kolejną pineską na tej Bożej mapie zbawienia. Ale tutaj pojawia się coś zaskakującego. Przepraszam. Wywyższenie Abrama ma skutkować globalnym błogosławieństwem. To, co Bóg robi przez Abrama, ma przynieść błogosławieństwo wszystkim plemionom ziemi. A przecież od początku, czy też od trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej widzimy, że działanie człowieka generalnie sprowadza na człowieka przekleństwo z powodu grzechu. Więc Bóg przez Abrama chce odwrócić ten bieg, ten trend. Bóg sprawi, że przez Abrama spłynie na wszystkie plemiona ziemi błogosławieństwo. Więc jest to naprawdę wielka sprawa. Być może ja to nie potrafię tego tak przedstawić, że to jest wielka sprawa, ale to jest wielka sprawa. To, o czym jest mowa, jest kluczowe dla całego rodzaju ludzkiego, ponieważ Bóg zamierza odmienić los człowieka. Bóg zamierza w taki sposób zadziałać, że to przyniesie błogosławieństwo dla wszystkich. To nie jest jakaś lokalna sprawa, jakaś mało istotna sprawa. To jest sprawa błogosławieństwa dla wszystkich plemion, wszystkich narodów. Bóg nakreślił Abramowi, w jaki sposób chce to zrobić, jak chce to osiągnąć. Bóg wzbudzi wielki naród z Abrama. I ten naród w jaki sposób będzie nośnikiem tego błogosławieństwa. Ten naród wyda na świat tego, który ostatecznie zdepcze głowę węża, jak zapowiedział to Bóg w 1 Mojżeszowej 3:15. Ale tutaj pojawia się kolejny problem. Jak z człowieka, który ma 75 lat i którego żona jest bezpłodna, ma powstać wielki naród? Rozwód i nowa żona nie wchodzą tu w grę. Tak. Więc mamy tu do czynienia z wielkimi rzeczami, które Bóg chce uczynić i które Bóg zaczął czynić. Są to rzeczy, które z ludzkiej perspektywy są niemożliwe do zrealizowania. No Abram nie jest w stanie sam z siebie, swoją mocą wypełnić, swoim działaniem wypełnić tego, co Bóg powiedział. Mamy tu człowieka, który nie może mieć potomstwa, a ma wyjść z niego wielki naród. Ale to pokazuje nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I żeby nie było wątpliwości, że to jest Boże działanie, to Bóg bierze jakiegoś Teracha, nic nieznaczącego poganina z Ur Chaldejskiego i prowadzi go do Haranu. A potomka tego Teracha, jakiegoś Abrama, który ma 75 lat, który ma niepłodną żonę, bierze i sprowadza do Kanaanu i mówi: słuchaj, ty będziesz wielkim narodem. No, gdyby to dziś się działo, to byśmy się zaśmiali. No Saraj się zaśmiała, jak anioł przyszedł i powiedział, że będzie za rok o tej porze będzie miała syna. To się zaśmiała i my byśmy się zaśmiali, tak? Normalne, patrząc na te okoliczności. Ale to nam pokazuje, że nie możemy mieć żadnych wątpliwości. To ewidentnie Bóg robi coś wielkiego. Abram stanie się błogosławieństwem dla wszystkich plemion i reszta Pisma Świętego, czyli reszta Starego i cały Nowy Testament pokazuje nam, jak Bóg realizuje tę obietnicę. A Nowy Testament pokazuje nam, że ta obietnica błogosławieństwa dla wszystkich plemion, że ta obietnica, ona znajduje swoje wypełnienie w kim? w osobie Jezusa z Nazaretu. Autorzy Ewangelii, Mateusz i Łukasz, pokazują nam, jak poprzez genealogię Jezusa, że Jezus jest synem Abrahama. Że Jezus jest synem Adama. Tak? I pokazuje nam właśnie te wszystkie pineski ze Starego Testamentu do Jezusa, żebyśmy mogli połączyć je wszystkie linią i widzieć Boże działanie. Więc wydawałoby się, że te genealogie, one, które są nudne, są zupełnie niepotrzebne, przynajmniej z perspektywy współczesnego czytelnika. Po co marnować czas na te wszystkie imiona? Po co je czytać? Ale okazuje się, że one są bardzo potrzebne, ponieważ one łączą w jedną całość historię początków. One spajają te początki i pokazują, że to wszystko ma sens. Pokazują, że za tą historią, czy za historią człowieka stoi ktoś potężniejszy, ktoś większy, ktoś, kto swoimi działaniami tę historię kreuje, tworzy. Bóg w ten sposób pokazuje nam, że cały czas jest zaangażowany w ten świat, że cały czas działa. A w jego działaniu nie ma luk, nie ma żadnych przerw. Bóg nie robi sobie przerwy na kawkę, czy na herbatkę, albo na odpoczynek. Ta linia Bożego działania jest widoczna bardzo wyraźnie. Bóg realizuje to, co obiecał. I pokazuje to nam, że jeśli coś Bóg obiecał, to jest to w stanie zrealizować. Więc jeśli wydaje ci się, że Bóg jest gdzieś daleko, to jesteś w błędzie. Bóg jest blisko, Bóg działa, Bóg jeszcze nie skończył wszystkiego, co zapowiedział. Nie pamiętam kto, ale wydaje mi się, że jakiś purytanin powiedział, że Bóg krzywym kijem potrafi rysować proste kreski, proste linie. I tutaj mamy przykład tego. Terach, Abram, Saraj, no są przykładami takich krzywych kij, patyków, tak? A mimo to Bóg posługuje się nimi dla osiągania swoich celów i Bóg realizuje przez nich swoje cele. I to jest ogromne świadectwo Bożej mocy, Bożej potęgi, ponieważ nikt nie może powiedzieć, że to nie Bóg sprawił to, co się później wydarzyło, że z Abrama powstał wielki naród. Nikt nie może powiedzieć, że to wyniknęło ze zdolności Abrama, bo był dobrym kierownikiem, menedżerem albo wyniknęły jakieś przychylne okoliczności, które sprawiły, że z niego powstał wielki naród. Nie, to jest ewidentnie Boże działanie. Przecież narody nie powstają od tak sobie. Sara nie mogła mieć dzieci, więc ewidentnie tylko Bóg mógł coś zrobić tak wielkiego i zrodzić naród, wielki naród. Więc czytając te początkowe rozdziały Biblii, widzimy Bożą mapę działania, czy też mapę Bożego działania w postaci różnych ludzi, którzy są jak pineski wpięte w tę mapę i połączone nitką. I tak jak ta mapa ma swoją początkową pineskę, tak też i ma tę najważniejszą końcową pineskę. I tą pineską jest Boży Syn Jezus Chrystus. Kolejnych pinezek już nie będzie. Słuchajcie, już nie będzie kolejnych pinezek. Chrystus jest ostatnią pineską. To, co zostało zapowiedziane Abrahamowi przez Boga, znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie. I nie będzie kolejnych pinezek, będą tylko kolejne wielkie wydarzenia, które są realizowane przez Chrystusa. I Chrystus w sposób ciągły i konsekwentny je realizuje. Więc Bóg w swojej łasce pokazuje nam, też objawia nam, jaka jest Jego droga. Bóg pokazuje nam bardzo jasno i wyraźnie, że tą drogą jest, że droga prowadzi do Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. W Nim każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje przebaczenie grzechów, przyjęcie do Bożej rodziny i życie wieczne. I Bóg przez Chrystusa wzywa wszystkich ludzi, aby stali się częścią tej Bożej drogi, aby weszli na tę drogę właśnie poprzez zaufanie Chrystusowi. Nie przez uczynki, nie przez starania, ale przez zaufanie Chrystusowi i stanie się Jego uczniem. Więc to jest droga, do której Bóg nas zachęca, którą nam pokazuje bardzo wyraźnie przez całe Pismo Święte. Ale czy Chrystus jest Twoją drogą, którą idziesz przez swoje życie? Czy jesteś częścią tej Bożej drogi? Czy może twoje pineski prowadzą w inne miejsce, do innego Boga? Amen. Pomódlmy się.